Ty jesteś Bogiem cudu. Ty dotykasz nas. Twa łaska nas ogarnia. To największy skarb. Święty, święty, potężny jesteś, Panie nasz. Najwyższy, wszechmocny, nowe życie. Twe słowo mnie uzdrawia, ma moc przemiany serc. Twój duch daje pociechę, pragnienia gasi me. Dotykasz nas. Twa łaska nas ogarnia. To największy skarb. Święty, święty. Thank you. Wśród tylu trosk mieć marzeń czas, a kłamstwem nie plamić swoich ust. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie, bez wielkich słów. Każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie, bez wielkich słów. Każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Miłość do ludzi czerpać zeń, dobrocią koić wszelki ból. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie, bez wielkich słów. Każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Szczęściem radosnych cieszyć się, krzywdą smutnych przejąć się, po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie, bez wielkich słów. Każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być. Mocno ścisnąć bratnią dłoń, każdemu w oczy spojrzeć móc. Po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie, bez wielkich słów. Każdy dzień powierzać Mu, stale przy Nim być.
To jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje więzy, że się wypuszcza na wolność uciśnionych, że podzielisz chleb z głodnym, a od brata się nie odwrócisz. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i Twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą, a chwała Pańska będzie Twoją strażą.
Pragnę wielbić Cię, dobry Panie mój, tak pragnę wielbić Cię, bo Ty dajesz mi patrzeć w Twoją twarz i rozpoznać łaskę Twą.
tak pragnę wielbić Cię. Ptaki na niebie nocą Ci swą wieść, ramiona polnych drzew niosą Twoją cześć. I ja śpiewam Ci, pragnę ręce swe do Ciebie wznieść. Ptaki na niebie nucą Ci swą pieśń, ramiona polnych drzew niosą Twoją cześć. I ja śpiewam Ci, pragnę ręce swe do Ciebie wznieść. Prowadźmy życie godne Boga, który nas powołuje. Prowadźmy życie godne tego, który nas do swego królestwa i chwały powołuje. Przez to uwielbiony będzie Ojciec, jeśli obfity owoc wydamy. Rozpoznać łaskę Twą, tak pragnę wielbić Cię. Tak pragnę wielbić Cię, dobry Panie mój, tak pragnę wielbić Cię, bo Ty dajesz mi patrzeć w Twoją twarz i rozpoznać łaskę Twą, tak pragnę wielbić Cię. Ptaki na niebie nucą Ci swą pieśń, ramiona polnych drzew niosą Twoją cześć. I ja śpiewam Ci, pragnę ręce swe do Ciebie wznieść. Ptaki na niebie nucą Ci swą pieśń, ramiona polne drzew niosą Twoją cześć. I ja śpiewam Ci, pragnę ręce swe do Ciebie wznieść, do Ciebie wznieść.
Na dzisiejszym zebraniu zboru chromskiego, transmitowanym online, wykład, którym chciałbym dzisiaj z braterstwem się podzielić, będzie oparty na 12 rozdziale Księgi Kaznodziei Salomonego, wersety od 1 do 7, w tym właśnie 12 rozdziale Kaznodziei Salomonowego. Szczególnie interesuje nas werset pierwszy, ale o kolejnych wersetach też pomówimy. Więc przesłanie tego wykładu jest: pamiętaj tedy na Stworzyciela swego we dni młodości twojej, tak jak mówi werset pierwszy z właśnie tego 12 rozdziału, który napomina nas do tego, byśmy z czcią pamiętali o Stworzycielu i służyli Mu wtedy, gdy jesteśmy młodzi i silni, i nie odkładali tej sprawy do późniejszego okresu życia, kiedy przyspieszone działanie procesu umierania zmniejsza nasze możliwości. czas młodości cechujący się dużymi siłami witalnymi jest najlepszym i najbardziej owocnym czasem do przyjęcia i zachowania Boga w sercu i w umyśle oraz do czczenia Go i służenia Mu. Nie powinniśmy z tym czekać, aż nadejdą późniejsze lata przepełnione kłopotami, kiedy to w starości będziemy tracić zdrowie i siły. Tak jak zresztą te słowa samego tego wersetu, by pamiętać dni młodości Twojej, sugerują, że werset ten jest szczególnie skierowany do ludzi młodych wiekiem. Pokazuje to także kontekst tego wersetu, bo podział na rozdziały nie należy do oryginałów ksiąg, został wprowadzony bardzo wiele lat później. I na przykład tutaj podział na rozdziały nie jest najszczęśliwszy. I w tym przypadku 11 rozdział, koniec jego, a początek 12 jest źle zupełnie rozbity, bo następuje rozerwanie myśli, bowiem ta myśl, która się pojawia w wersecie 1, 12, to jest kontynuacja tej myśli, która zaczyna się w poprzednim rozdziale, już w wersecie 9, wypowiedź skierowana do młodych ludzi. Więc czytajmy 11 rozdział Księgi Kaznodziei Salomonowego od wersetu 9. Dlatego raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości. Niech Twoje serce cieszy się za dni Twojej młodości i krocz drogami swego serca oraz według zdania swoich oczu, ale wiedz, że za to wszystko Bóg Cię przyprowadzi na sąd. Usuń więc gniew ze swojego serca i odrzuć zło od swego ciała, gdyż dzieciństwo i młodość są marnością. No i teraz ten nasz werset 1 z 12 rozdziału. Pamiętaj więc o swoim Stworzycielu w dniach swojej młodości, zanim nastaną złe dni i przyjdą lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Tak więc mamy tutaj wezwanie skierowane do młodych ludzi. Szczególnie do nich możemy powiedzieć, ono jest skierowane, ale w szerszym znaczeniu obejmuje zarówno okres młodości, jak i dojrzałości, podczas którego siły witalne pozostają nienaruszone. Bo tutaj jest wezwanie, żeby pamiętać o swoim Stworzycielu, swojej młodości, tak? Ale też jest powiedziane, zanim nastaną złe dni i nadejdą lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Czyli nie tylko wiek młody, moglibyśmy powiedzieć, dla większości ludzi wiek średni całkowicie też to wchodzi, bo to też są jeszcze, to nie są lata, o których mówią, że nie podobają im się, bo jeszcze wciąż są pełni sił witalnych i mogą dużo zdziałać, mają duże możliwości dzięki właśnie wciąż dobremu stanowi zdrowia. Ale powiedzmy jeszcze więcej. Napomnienie to stosuje się także do licznych ludzi, którzy nie są już młodzi wiekiem, którzy nawet może nie są już w wieku średnim, tylko są w wieku starszym. Jeżeli te dni Twojej młodości już przeminęły, nie znaczy to wcale, że masz zapomnieć o swoim Stworzycielu. Bo tak ktoś mógłby na siłę, próbując interpretować ten werset, powiedział, że pamiętaj tedy na Stworzyciela swego we dni młodości Twojej. Aha, to w młodości ma pamiętać. A co, a w starości ma już nie pamiętać o Stworzycielu? Nie, wcale nie jest takie znaczenie tego słowa. Niniejsze słowa najlepiej rozumieć jako wezwanie, by pamiętać o Bogu, naszym Stworzycielu, już od czasu naszej młodości. I w wieku średnim, i w wieku starszym też należy o Nim pamiętać i Jemu służyć, choć może to być trudniejsze wykonywanie tej służby ze względu na stan zdrowia, ale o Bogu Stworzycielu trzeba zawsze pamiętać, niezależnie kto w jakim wieku jest. Ci, którzy mają nadwyrężone zdrowie i z powodu podeszłego wieku są niedołężni, też mogą wyciągnąć błogosławieństwa z tego wersetu, bowiem takowi też powinni z czcią pamiętać o Stworzycielu i służyć Mu na miarę swoich możliwości i sposobności, jakkolwiek małe by one nie były. Jeżeli ich służba będzie wykonywana we właściwym duchu, to Bóg będzie spoglądał na nią z oceną. Tak jak mówi Żydów 6:10, że Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Bóg pamięta o każdej rzeczy, którą robimy, a jeszcze trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, tutaj się przypomina przypowieść, o tak zwana przypowieść o wdowim groszu, że nasz Pan patrzy na intencje serca bardziej niż na zewnętrzne efekty, które ktoś osiągnął, niż na rezultaty, jakie udało się wypracować. Bo wiadomo jest, że z ludzkiego punktu widzenia, jeżeli zbierane są pieniądze na jakiś cel, no to najlepiej jest i najbardziej wartościowe są te dary, które są największe. bo one no, najszybciej się przysłużą do zdobycia tej kwoty pieniędzy, która jest potrzebna. Ale boski punkt widzenia jest inny, bowiem Bóg jest Panem całego świata i wszystko do Niego należy, wszystkie pieniądze do tego świata. To nie jest tak, że On potrzebuje tych pieniędzy i ceni tych, którzy dużo dadzą, bo On i tak ma na wszystko, to nie jest Mu do niczego potrzebne. On to traktuje jako wyraz pragnień serca i ile ktoś poświęca Mu, co nie jest wyrażone wartością zewnętrzną, nominalną pieniądza, tak jak nasz Pan skomentował tą sytuację, że gdy przychodzili bogacze do skarbca świątyni, wrzucali duże kwoty, ale wrzucali z tego, co im zbywa. To nie była żadna ofiara z ich strony w znaczeniu wyrzeczenia. To nie było żadne wyrzeczenie z ich strony. To, że on rzucił dużą kwotę pieniędzy, to z tego powodu on wcale nie musiał się ograniczać ani odmawiać sobie czegokolwiek, bo to byli bardzo bogaci ludzie, więc mogli rzucać, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, grubymi tysiącami, czy też może nawet w przypadku nielicznych, nawet milionami mogliby rzucać i nie w żaden sposób nie uszczupliłoby to ich poziomu życia. Natomiast nasz Pan bardziej docenił tą wdowę, która rzuciła minimalną ilość kwoty, ale jak dla niej to było bardzo dużo i to było olbrzymie wyrzeczenie, wielka ofiara z jej strony zostało to docenione. Więc tak samo możemy powiedzieć w tej sytuacji, gdy ktoś, kto z powodu podeszłego wieku, czy też nawet nie podeszłego wieku, ale z powodu słabego stanu zdrowia, w jakim się znajduje, stara się służyć Bogu i naprawdę podejmuje wielki wysiłek, robi wielkie wyrzeczenie, żeby tą służbę wykonać, bo tyle go to kosztuje, olbrzymi wysiłku, żeby cokolwiek zrobić, bo ma tak słabe zdrowie. Przez Boga jest to cenione bardziej niż ktoś młody, pełen sił zrobi coś mimochodem i żadnego go to wysiłku, żadnego zmęczenia u niego to nie powoduje, bo ma takie duże możliwości, bo intencja, pragnienie serca u Boga zawsze liczy się bardziej niż sam czyn zewnętrzny. Dlatego o Bogu, naszym Stworzycielu, trzeba pamiętać każdego dnia, a zwłaszcza podczas naszych najlepszych lat, lat pełnych sił witalnych i wigoru. Wtedy należy pamiętać, że Bóg jest naszym Stworzycielem, że istniejemy, zawdzięczamy właśnie Jemu jako źródło i zachowawcy naszego życia. Są wersety biblijne, które o tym mówią, ale nie będziemy ich odczytywać. Nie jest to coś, trzeba by udowadniać, wygłaszając wykład do chrześcijan, że Bóg jest źródłem i zachowawcą naszego życia. To sądzę, że wszyscy chrześcijanie, niezależnie od różnic poglądowych, na takie stwierdzenie się zgodzą bez potrzeby udowadniania im tego. Więc stawiaj Boga przed swoimi oczami od najwcześniejszych dni. Myśl o tym, który ciebie stworzył oraz o tym, do czego jesteś stworzony. Nie po to, by dbać tylko o siebie, nie po to, by zaspokajać namiętności tak silne w dniach młodości, lecz po to, by wykorzystywać swoje władze umysłowe i siły fizyczne zgodnie z prawem rządzącym boskimi stworzeniami. I pamiętaj o tym, że odpowiadasz za to przed Bogiem, odpowiadasz za to, jak wykorzystujesz te umiejętności i zdolności, którymi On ciebie obdarzył. Bo jak popatrzymy jeszcze raz na rozdział 11, werset 9, którego większość jak gdyby zachęca młodego człowieka, żeby korzystał z niej, używał według tego, jak mu się podoba, z czego można by wyciągnąć niewłaściwy wniosek, bo ma tutaj krocz drogami swojego serca, według zdania swoich oczu, niech twoje serce się cieszy. Na koniec tego wersetu mamy powiedziane, że za to wszystko Bóg przyprowadzi cię na sąd, pociągnie cię do odpowiedzialności. Więc uważaj, jak z tego korzystasz i z tego wychodzi, że nie według swojego własnego serca i jego pragnień masz postępować, młody człowieku, ale według boskiego prawa, bo skoro Bóg pociągnie cię do odpowiedzialności za to, no to nie możesz czynić rzeczy, które Bogu się nie podobają, bo zostaniesz potępiony przez Boga za takie rzeczy. Werset 9 w końcówce wyraźnie to zaznacza. Możemy jeszcze powiedzieć, że słowo Stwórca tutaj użyte, pamiętaj na Stwórcy swego, kieruje nasze myśli ku pierwszej Mojżeszowej, ku Księdze Rodzaju, ku stworzeniu człowieka, no bo tam Bóg ukazuje się jako Stwórca i podane zostaje powód tego wyzwania, by pamiętać o swoim Stwórcę, bowiem ten Stwórca nas stworzył. To jest właśnie powód, dla którego trzeba o nim pamiętać, bo możemy powiedzieć, że szaleństwem czy też głupstwem jest zapominać o tym, od którego zależy nasze istnienie. niewdzięcznością wśród radości i młodości jest zapominać o tym, któremu zawdzięczamy wszystko. Rada ta jest potrzebna zwłaszcza młodym, bowiem młodość ma tyle nowych rzeczy, o których może myśleć, a świat w zarówno swojej niegrzesznej, jak i grzesznej postaci tak silnie przemawia do młodości, że naprawdę jest duże ryzyko, duże zagrożenie, że dla Stwórcy nie starczy już miejsca w umysłach młodych ludzi. Jest to bardzo prawdopodobne, że Bóg zostanie wyparty z ich umysłów przez rzeczy tego świata, wśród których się obracają. Moglibyśmy powiedzieć w dzisiejszych czasach jeszcze bardziej prawdziwe niż można by powiedzieć za czasów kaznodziei, ale to za mało powiedziane, bo już nawet za czasów kaznodziei było to stosowne napomnienie. Nawet w jego czasach, kiedy w sumie ci młodzi ludzie to mieli bardzo niewielki wachlarz rzeczy, o których mogli myśleć i którymi mogli się zajmować, to mimo wszystko już to była tendencja, że odciągały to od Boga. Więc chciałbym powiedzieć, że napomnienie dużo bardziej potrzebne dziś niż nawet 50 lat temu, a nie 5000 lat temu, czy mniej więcej coś w tym stylu za czasów kaznodziei, no nie 5, bardziej 3000 lat temu za dni kaznodziei. Jest to prawdziwe, bo tych rzeczy ta sfera materialna tak się rozwija, jest tak olbrzymia, że ci młodzi ludzie się wśród niej całkowicie zatracają. W świecie, jak to się mówi, wirtualnym wielu się zatraca. Także ten wirtualny świat istniejący gdzieś w komputerze, czyli istniejący na ekranie komórki, staje się dla nich bardziej realny niż ten świat rzeczywisty, który postrzegamy oczami w którym żyjemy. Jest to zagrożenie. W takim świecie, w tym wirtualnym, nie ma miejsca dla Boga. Zupełnie nie ma miejsca dla Boga. A dzisiaj jest bardzo łatwo się zatracić. Coraz więcej młodych ludzi jest, jakbyśmy to mogli powiedzieć, uzależnione od swojego telefonu komórkowego, że nie są w stanie od niego się oderwać, bo tam non-stop coś bipczy, coś szumi, przychodzą jakieś wiadomości, ktoś coś napisał na jakimś forum i trzeba to wszystko czytać, być na bieżąco. Zajmuje to długie godziny każdego dnia. A o Bogu, swoim Stwórcy, trzeba pamiętać. Jak nie będziesz o Nim pamiętał, no to On z Twojego umysłu zniknie. Bo czego nie ma w Twoim umyśle przez dłuższy czas, to o tym po prostu zapominasz i to staje się jakimś nieistotnym, odległym bytem, który choć może być jakieś przekonanie w umyśle, że istnieje, to jest tak odległy, że w praktyce skutek jest taki, jakby w ogóle nie istniał, bo ktoś nie pamięta o tym Bogu, bowiem nie myśli o Nim, bo Bóg został wyparty przez rzeczy tego świata, przez materializm, przez wirtualną rzeczywistość tego świata. Młodych ludzi bardzo kusi, żeby żyć w teraźniejszości. Refleksja to domena starszych głów, moglibyśmy powiedzieć. Młodość cechuje się spontanicznym działaniem. Z tego powodu młodzi muszą podejmować szczególne wysiłki, by wprowadzać do swojego umysłu myśli o niewidzialnej przyszłości oraz myśli o tym, który sam jest niewidzialny, czyli myśli o Bogu Stwórcy. Rada jest ta szczególnie im pożyteczna, bowiem najlepiej jest zacząć pamiętać o swoim Stwórcy w dniach młodości. Dlaczego? Dlatego, że to, co zostało wcześniej zaczęte, prawdopodobnie ostoi się i będzie silne, będzie mocne. Starsi ludzie mają zazwyczaj, powiedziałbym, zasiedziałe przyzwyczajenia, czy zesztywniałe przyzwyczajenia. Mają mniejszą witalność i w związku z tym też mają i mniejszą chęć do wprowadzania radykalnych zmian w swoim życiu. Dlatego trudniej jest im się zwrócić ku Bogu, jeśli zapomnieli o Nim w dniach swojej młodości. To, co mówię, to oczywiście nie dotyczy tych starszych osób, które od dni swoich młodości pamiętają o swoim Stwórcy, tylko mówię o tych, którzy w dniach swojej młodości zapomnieli o swoim Stwórcy, to w wieku starszym wcale nie będzie łatwo powrócić do tych myśli o Stwórcy. Choć prawdą jest, że nawrócenie się ku Bogu jest możliwe w każdym wieku i historia takie przypadki zna wiele przypadków, że w starszym wieku ludzie się nawracali, to trzeba powiedzieć, że w miarę upływu życia jest takie nawrócenie jest coraz mniej prawdopodobne. Polskie powiedzenie mówi, że nie przesadza się starych drzew, podające pewną ogólną ogólną prawidłowość, czyli nauka z tego powiedzenia płynąca jest taka, że u starszych ludzi nie dokonuje się radykalnych zmian. Nie odmienia się ich rzeczywistości, bo im jest trudniej przestawić się na coś, co jest kompletnie nowe, kompletnie inne. I coś jest w tym powiedzeniu, spora doza prawdy. Większość ludzi, która została chrześcijanami, stała się nimi na tym etapie swojego życia, na którym kształtowała się ich osobowość, czyli między dzieciństwem a 30 rokiem życia. W późniejszym wieku prawdopodobieństwo radykalnej życiowej zmiany maleje. Dlatego tak słuszne jest to wezwanie: pamiętaj na Stworzyciela swego we dni młodości twojej, bo w przeciwnym razie nigdy nie będziesz o nim pamiętał. Mówienie, że najpierw muszę się wyszumieć, a następnie rozpocznę nowy rozdział w życiu, to podejmowanie ogromnego ryzyka. Takiemu młodemu człowiekowi można powiedzieć: być może nigdy nie będziesz starszy. Jaką masz pewność, że kiedykolwiek będziesz starszy, czyli że długie życie zostaje ci dane? Przypomniał mi się, jak pracowałem nad tym wykładem, przykład, który słyszałem dawno temu na jednym wykładzie starszego brata, który wspominał czasy przed II wojną światową, o właśnie takim wówczas młodym człowieku, który miał zainteresowanie prawdą, a z drugiej strony tkwił w tym świecie i to się nie dało pogodzić, bo on sobie zarabiał, i to całkiem nieźle, grając na weselach, a takie granie na weselach i poświęcenie, no to były rzeczy, których nie dało się pogodzić, bo przy takim systemie to na przykład nawet na zebranie w niedzielę nie mógłby przyjść, bo przecież musiałby spać w niedzielę rano po sobotniej imprezie, na której to grał i w takim środowisku się obracał, i to z tymi ludźmi. W związku z tym mówił: jeszcze trochę sobie pogram, a później przyjdę do Boga i mu się poświęcę. No i co się stało? No i stało się to, że przyszła II wojna światowa, podczas której zginął, i nie było tak, jak mu się wydawało, że będzie miał czas potem, kiedy może już nie będzie taki młody i łatwiej mu będzie, jak już nie będzie młody, przyjść do Boga. Nic takiego się nie stało, stało się wręcz odwrotnie. A nawet jeśli taki czas będzie ci dany, że będziesz starszy, to prawdopodobnie w ogóle nie będziesz chciał rozpocząć nowego rozdziału w swoim życiu. A nawet gdybyś zechciał, bo i takie przypadki są możliwe, rozpocząć takie nowe życie, to jaka szkoda oddawać Bogu te resztki życia, jakie pozostały u osoby starszej. Boga potrzebujesz równie mocno, a może nawet bardziej obecnie, w dniach rozkwitu swojej młodości niż w podeszłym wieku. Dlaczego miałbyś pozbawiać się w boskich błogosławieństw i gromadzić gorzkie wspomnienia zmarnowanych chwil, dni i lat? Jeśli kiedykolwiek zwrócisz się ku Bogu w zaawansowanym wieku, to nic nie będzie tak bolesne jak świadomość czy też wspomnienie tego, że nie pamiętałeś o Nim tak długo. Rada, aby pamiętać o Stworzycielu swoim, jest tym ważniejsza, że jest jedynym sposobem wybawienia życia z marności, jaką kaznodzieja Salomonowy znalazł we wszystkich jego aspektach. Znamy mniej więcej księgę kaznodziei Salomonowego i ten powtarzający się tam motyw, że on rozważa to i to i tamto, i zawsze kończy to, że marność, wszystko to marność nad marnościami. Kaznodzieja Salomonowy, zbadawszy wszystkie aspekty życia, dochodzi do wniosku, że wszystko jest marnością, a jedyny sposób, żeby z tej marności, czyli z tej nicości, niczegości, żeby się wydobyć, to jest właśnie pamiętać o swoim Stworzycielu. Dlatego pod koniec swoich rozważań, no bo 12 rozdział to już jest końcówka księgi, ostatni rozdział, mamy 14 wersetów w tym 12 rozdziale, to w pierwszym z tych 14 jest właśnie powiedziane: pamiętaj o Stworzycielu swoim. To jest, można powiedzieć, praktyczny wymiar wszystkich jego rozmyślań. Chcę powiedzieć: zapomnij Boga, a życie stanie się pustynią. Pamiętaj o Nim, a pustynia się rozraduje i rozkwitnie jak róża. Taki jest wydźwięk księgi kaznodziei. Więc dlatego warto mu się zupełnie poświęcić, oddać najlepsze nasze starania, podejmowane szczególnie w wybornych dniach i latach naszego życia, pierwej niżeli nastaną dni złe, czyli dni fizycznego podupadania i zniedołężenia. I nadejdą lata, o których rzeczesz, nie podobają się mi. z tego powodu, że naszymi zmysłami nie można czerpać już tak wiele przyjemności z życia. Ale trzeba powiedzieć, że złe dni rozczarowania i rozpaczy nigdy nie nastaną, nigdy nie nadejdą dla tych, którzy w młodości powierzyli swoje drogi Panu, którzy mu się poświęcili. W starości ludzkość ogólnie nie ma żadnej przyjemności, jeżeli jej umysł nie znajduje upodobania w Panu. Tylko ci, którzy w swoim życiu znaleźli Boga, jemu się oddali, to w starości mogą być radosnymi ludźmi, tak jak apostoł Paweł mówi w jednym ze swoich listów, że oni widząc, że chociaż nasz ten zewnętrzny człowiek niszczy je, nie podupadają na duchu, bowiem widzą, że ten wewnętrzny się ożywia, że ucisk, który niszczy zewnętrznego człowieka, to przyczynia się do odnowienia, do wzrastania tego nowego człowieka, dlatego nie upadają na duchu, ale to tylko ci, którzy swoją ufność położyli w Bogu, ci, którzy oddali swoje życie w Bogu, tylko takowi mogą taką postawę przyjąć. Więc to jest też piękna sprawa tutaj i wielki pożytek ze służenia Bogu, z poświęcenia swojego życia Bogu. Złe dni rozczarowania i rozpaczy nigdy nie nadejdą dla tych, którzy w młodości powierzyli swoje życie Bogu i od młodości chodzą z Bogiem w swoim życiu. Takie złe dni dla nich nigdy nie nadejdą. Będą szczęśliwi w Bogu, radujący się w Bogu do ostatniej swojej chwili życia. Takie będą ich udziałem błogosławieństwa. Kolejne wersety tego 12 rozdziału pokazują, że jak z posuwaniem się w latach przyjemności życia stopniowo gasną, przechodząc ze stanu pełnego wigoru w stan starości. No i teraz zastanowimy się nad tymi kolejnymi wersetami. Mamy tutaj poetycki obraz starości. Poezja tutaj się nam pojawia, więc patrzmy na werset drugi, że wezwanie z wersetu pierwszego było: pamiętajmy więc o naszym Stworzycielu, gdy wszystko idzie dobrze, pierwej niż zaćmi się słońce i światło i księżyc i gwiazdy, czyli pierwej niż nasz wzrok się zaćmi, pierwej niż zaniewidzimy i nie będziemy mogli się cieszyć pięknościami boskiego arcydzieła. Takie jest wezwanie i tak rzeczywiście się dzieje. Wzrok człowieka w miarę upływu jego życia słabnie, ostrość widzenia się pogarsza i to już pojawia się w wieku średnim. Ja sam już wzrok ten, mi się to przydarzyło, że drobny bardzo druk, który kiedyś czytałem bez problemu, już ciężko mi się czyta taki drobny druk, a chociaż okulista, do którego poszedłem zmartwiony, twierdzi, że mój wzrok wcale się nie pogorszył, jest taki sam i wszystko jest dobrze, widzę w okularach tak, jak powinienem widzieć, ale ja wiem, że drobny druk kiedyś czytałem bez problemu, a dzisiaj już to są dla mnie problematyczne, a z rozmów z innymi ludźmi to też wiem, że to nie tylko mój problem, że wielu tego doświadcza, bo ten wzrok słabnie, a im dalej, tym może być tylko gorzej. Dlatego też i takie powiedzenie się zdarza, że niektórzy starsi wiekiem mówią, że kiedyś trawa była zieleńsza niż jest teraz. Ale to jest problem nie trawy i jej koloru, tylko to jest problem wzroku, który tej pełni zieleności nie jest w stanie już zauważyć z tego powodu, że nie funkcjonuje tak dobrze, jak kiedyś funkcjonował. Później werset drugi mówi: a nawrócą się obłoki po dżdżu. To według Biblii Gdańskiej te cytaty są. Nawrócą się, czy pojawią się obłoki, czy też jak już mówi nawet uwspółcześniona Gdańska w wersecie drugim, gdzie mówi, że chmury powrócą po deszczu. I te chmury to jest lepsze tłumaczenie, bo chmury ucisku. To bo przychodzi ucisk po dżdżu, czyli po deszczu, który był wcześniej. Pod tym deszczem możemy rozumieć błogosławieństwa wynikające z bycia młodym, zdrowym, człowiekiem o dużej witalności i o dużych siłach życiowych. To po tym deszczu błogosławieństw związanych przychodzi czas ucisku, utrapienia związanego z niedołęstwem starości. Werset trzeci mówi nam, że w dniach słabości lub podeszłego wieku, którego się poruszą stróże domowi, a zachwieją się mężowie duzi i ustaną melący, przeto, że ich mało będzie i zaćmią się wyglądający oknami. To jest werset trzeci. Czyli poruszą się stróże domowi, pod nimi rozumiemy nasze ręce, nasze ramiona, bo one są tymi stróżami domowymi, bo o nich dbamy, o nasz dom. Jaki dom? Nasz dom gliniany, czyli nasze ciało. Swoimi rękami można zadbać o nasze ciało, ale one się poruszą. Co to znaczy? Zaczną słabnąć i zaczną drżeć. Wiemy, że takie rzeczy w starości się dzieją. A zachwieją się mężowie duzi, no to nasze nogi nie będą w stanie utrzymać ciężaru ciała, a będą drżeć, będą się trząść, że będzie trzeba się podpierać na lasce, bo już na nogach ciężko będzie się utrzymać. A ci melący ustaną, bo ich mało będzie, no to zęby. Zęby to proces przeżuwania pokarmu. Mało będzie zębów, no bo zęby wypadają. W dzisiejszych czasach ludzie sobie to jakoś starają kompensować protezami wstawianymi zębami, ale za czasach kaznodziei to takich możliwości nie było. Jak ktoś stracił zęba, no to po prostu czy wszystkie zęby to był bez zębów. Wtedy tych zębów robi się mniej, bo w naturalny sposób wypadają takie zęby. Pałodzie i zaćmią się wyglądający oknami, to znowu odwołanie się do naszych oczu, tych okien naszego ciała, a zaćmią się ci, którzy przez nie wyglądają, to różne władze umysłowe osłabną. No, bo to one wykorzystują oczy do tego, żeby działać, będą zaćmione. Werset czwarty mówi nam, tutaj według ósmy wcześnionej gdańskiej, i zamkną się drzwi na ulicę, gdy odgłos mielenia osłabnie, gdy będzie się wstawać na głos ptaków i przycichną wszystkie córki śpiewające. W procesie umierania te drzwi to jest wejście i wyjście. Możemy powiedzieć, że to dotyczy naszych uszu, nosa, oczu, dotyku, ust, zawrą się z dworu, czyli ich działanie stopniowo będzie się zmniejszało, a następnie całkowicie ustanie. Następuje głuchota, pochłonienie staje się mniej czułe, wzrok słabnie, zwiększa się zdrętwienie, zanika apetyt, słabnie i zanika wymowa i ruchliwość. Później mamy, że z słabym głosem mełcia, czyli ze szczękami w ustach mniej lub więcej bez zębów, wydającymi tylko głuchy dźwięk rzucia lub ssania. I taki starszy człowiek jest podany, że powstanie na głos ptaszy. A głosy ptaszy to nie jest głośny dźwięk, to jest natężenie jego nie jest duże. Powstanie na głos na ptaszy oznacza, że ktoś będzie musi wcześniej wstawał na najdrobniejszy hałas, na jakiś szelest. Czyli to jest brak umiejętności wyspania, brak możliwości wyspania się wręcz doprowadzi do tego, że ma tak ktoś taki łatwo bardzo się budzi. Wszystko go wyrywa ze snu, ten odgłos ptaszy. Pamiętam kiedyś, już dość dawno temu, byłem pełen uznania dla, byliśmy na konwencji, były ciężkie warunki, bo gorąco było, że człowiek, no ja chociaż młody byłem wtedy, no zasypiało się na tych wykładach, no bo upał, duszność, no zmęczy, pojawia się senność i byłem pełen uznania dla jednego starszego brata, który siedział w sąsiednim rzędzie, także go miał dobrze na widoku, że on jest, że po nim zupełnie nie widać, żeby jakakolwiek senność brała, siedzi na tym krześle wyprostowany jak struna, nawet nie opiera pleców o oparcie, co dla mnie z moimi problemami z kręgosłupem, które od zawsze posiadam, byłoby rzeczą niemożliwą. A on tak bez oparcia siedzi, oczy całkowicie otwarte, nawet nie drgnie w tej postaci, wygląda się tak, być zasłuchany. I później na przerwie opowiadam o tym, co widziałem innemu młodemu bratu, że tak podziwiam tego brata. A on do mnie mówi wtedy tak, Marek, to są starzy ludzie, oni nawet w nocy nie mogą spać. To co się dziwi, że w dzień nie śpią, oni w ogóle nie mogą spać. Tak? Więc to żadne dokonanie, to ze starości wynika coś takiego. Tak, bo ludzie wiedzą o tym, że starsi mają problemy ze snem i o tym jest tutaj mowa. Powstanie na głos ptaszy. I ustaną wszystkie córki śpiewające. To znaczy, że ktoś przestaje doceniać śpiew, muzykę. Nawet jeżeli chodzi o sama umiejętność jej tworzenia słabnie, no bo sprawność i umysłowa słabnie i też sprawność rąk, które na przykład potrzebne są do tego, żeby grać, czy też sprawność ich wokalna słabnie, żeby śpiewać, a także umiejętność odbierania, że kogoś przestaje to już cieszyć, a kiedyś go cieszyło. I tak, tak wygląda proces starania, że ludzie w trakcie swojego życia rezygnują, porzucają z części zainteresowań swoich, z części upodobań, które mieli, gdy byli młodsi i sprawiały im to przyjemność i czasami albo aktywnie w tym uczestniczyli, sami robiąc, albo cenili sobie obserwowanie innych, czy na przykład też słuchanie muzyki. Jeżeli sami jej nie tworzyli, to przestaje to na nich oddziaływać. I to jeszcze takie różne zainteresowania ustają, nawet jeszcze zanim się jakieś głębokie procesy starości rozpoczną. I mam tu taki przykład biblijny, że tak to się dzieje, że ustaną wszystkie córki śpiewające. Jakbyśmy się udali do drugiej księgi Samuelowej, 19 rozdziału, to tam o takiej sytuacji będziemy mogli przeczytać. 19 rozdział 32 do 35. Tu jest sytuacja taka, że król Dawid musiał uciekać przed swoim synem podczas buntu Absaloma. No i tam niektórzy udzielali mu wtedy pomocy. I był też taki Barzilaj, bardzo bogaty człowiek, który no, utrzymywał króla w trakcie jego ucieczki. No i później jak król odniósł zwycięstwo nad twoim synem Absalomem, wrócił do Jerozolimy, w związku z tym zwrócił do swoich bogactw, to tego Barzilaja chciał wynagrodzić. A czymże można człowieka bardziej wynagrodzić, jeżeli nie zabraniem go na dwór królewski, żeby żył na dworze królewskim i z królewskiego stołu jadał i mógł cieszyć się takimi rozrywkami jak śpiew, tańce, takie rzeczy, jakimi zabawiał się król. Nikt takich możliwości nie miał jak król w państwie. Ale co Barzilaj mówi do króla Dawida? Od wersetu 32 czytamy. A Barzilaj był bardzo stary, miał 80 lat. No to czy rzeczywiście mamy, że to dużo, tak jak też Dawid napisał w psalmie, że dni życia naszego lat 70, a jak sił starczy, to 80. Więc temu Barzilajowi to starczyło na długo tych lat, bo tu mamy 80, a nie jest napisane, że zaraz umarł też, mógł jeszcze żyć, nie wiadomo ile, po tym jak miał 80 lat. Czyli był bardzo stary, miał 80 lat. On to zaopatrywał króla, dopóki przebywał w Machanaim, bo był bardzo bogatym człowiekiem. Król powiedział do Barzilaja: chodź ze mną, a będę cię utrzymywał u siebie w Jerozolimie. Lecz Barzilaj odpowiedział królowi: ile lat życia mi pozostało, że miał iść z królem do Jerozolimy? Mam dzisiaj 80 lat. Czy mogę rozróżnić między dobrem a złem? Czy twój sługa poczuje smak tego, co je albo pije? Czy mogę jeszcze słuchać głosu śpiewaków i śpiewaczek? Po co więc twój sługa miałby być jeszcze ciężarem dla swego pana króla? Tak? Mówi, że to nie ma sensu, bo czy mogę rozróżnić między dobrem a złem? Chcę powiedzieć, mój umysł nie działa już tak dobrze. Nie mogę zostać doradcą króla, żeby mu radzić, co jest dobre, co jest złe w danej sytuacji. A smak tych potraw królewskich? Czy ja czuję ten smak tak bardzo? Jem prostszy pokarm i nie poczuję różnicy, jak dać coś lepszego niż się znajduje. Tak mi się przypomina, jak to się mówi, że niektórym ludziom, którzy bardzo lubią jeść i zwracają uwagę przede wszystkim na ilość, a nie na jakość, to czasami się żartobliwie mówi, żeby mu nie dawać czegoś tam lepszego, bo on i tak nie czuje różnicy. Jemu najprostsze, bo dla niego jest ważne, żeby dużo tylko zjeść, to nie musi być jakieś wykwintne. A tutaj Barzilaj mówi, że z powodu starości on tego nie poczuje smak tego, co pije albo pije. A czy może jeszcze słuchać głosu śpiewaków i śpiewaczek? Też już nie słyszy najlepiej takich rzeczy. Nie raduje go już tak bardzo. Ustaną wszystkie córki śpiewające. Więc właśnie te władze dotyczące rzeczy takich artystycznych, to szczególnie pod kątem muzyki, bo tu mówimy o śpiewaniu. Jak przejdziemy do wersetu 5, to czytamy tam: gdy też będą się bać wysokich miejsc, i lękać na drodze, gdy zakwitnie drzewo migdałowe i szarańca będzie ciężka i pragnienie ustanie, bo człowiek idzie do swego wiecznego domu, a patrzący będą chodzić po ulicach. Czyli liczenie na własne siły stopniowo zanika w miarę jak one opadają. Starcy mogą się chwalić o tym, jak kiedyś biegali po pagórkach, czy też jak spinali się na strome szczyty, a obecnie, tak jak mówi werset 5, nawet wysokiego miejsca się bać będą. czyli będą obawiać się wejść na drabinę, ponieważ doznają na niej zawrotów głowy. Dyszą i doznają bicia serca, gdy spinają się do góry po schodach. I będą się lękać na drodze, lękać się wszelkich nierówności, śliskości, lękać się przechodzić przez ulicę, bo intensywny ruch samochodowy. Gdy zakwitnie migdałowe drzewo, czyli gdy inni będą wybierali zamiast nich, aby przynieść owoc w różnej działalności. Tak jak tutaj mamy to drzewo migdałowe, laska Arona, to z 4 Mojżeszowej 17 rozdziału, to nie będziemy czytać tego, ale była taka sprawa, że kto ma służyć Panu. Bunt został pewien podniesiony w Izraelu, że to nie tylko Mojżesz i Aaron, że cały lud jest święty i że kazał przynieść Bóg laski naczelnikom tych pokoleń, plemion izraelskich, i laska Arona zakwitła. Nie tylko zakwitła, wręcz jeszcze owoce migdały się pojawiły na niej, że to Aaron jest wybrany przez Boga, żeby być tutaj, służyć Bogu w świątyni, żeby to przez Arona, no i przez Mojżesza Bóg przemawiał do ludu, a nie przez tych wszystkich innych, przez których sobie, którzy to sobie rościli prawo do tego. Więc to jest taki dobry symbol zazdrości, że dlaczego nie ja, dlaczego ktoś inny, przecież ja jestem równie dobry. A może tutaj w przypadku procesów zdziwienia to może niekoniecznie być zazdrości, tylko może być przejawem zdziwienia. Dlaczego młodsi są wybierani do tej służby? Bo co niektórzy nie są w stanie zauważyć, że pomimo tego, że no, znaczy z powodu tego, że się zestarzeli, zrobili słabsi, nie są w stanie już dobrze wykonywać tej służby, którą w przeszłości wykonywali i być może nawet dobrze ją wykonywali, i nie widzą tego i chcieliby tak do końca swojego życia czynić tą służbę, a tutaj trzeba umieć w odpowiednim momencie się wycofać, bo jeżeli już Bóg nie dał nam możliwości do jakiejś służby, albo te możliwości ustały z powodu starości, no to należałoby zrezygnować. Że taki najprostszy przykład to bycie starszym zborowym. Jak ktoś się starzeje, słabną jego siły i fizyczne, i umysłowe, no to nadchodzi taki moment, w którym do tej służby już się nie nadaje. Najlepiej jest, jak ktoś taki sam moment zauważa w odpowiednim momencie i rezygnuje, niż miałoby być mu przykro, że nie został na przykład wybrany na wyborach do pełnienia tej służby. Pamiętam, kiedyś jeden brat opowiadał mi taką historyjkę ze swojej młodości, ze swojego zboru. Mówimy o czasach po II wojnie światowej, gdzieś zapewne około 1950 roku te wydarzenia miały miejsce, że był jakiś starszy brat w tym zborze, no, który służył tak jak umiał, chociaż nie najlepiej wcale mu to szło, ale był wybierany na tego starszego zboże, no bo nie było komu innemu służyć w takiej tej sytuacji. Natomiast mówi, później pojawiło się wielu młodych wiekiem braci, bowiem powychodzili z więzienia, jak przyszła pewnie ta w Polsce w latach 50. odwilż, albo pokończyły im się wyroki, wychodzili z więzienia, to trzeba zaznaczyć, w którym siedzieli, za odmowę służby wojskowej, nie za jakieś przewinienia, tylko za postępowanie zgodnie ze swoim sumieniem. I tam się wielu braci takich się pojawiło w tym zborze. No i na pierwszych wyborach już później ten staruszek nie został wybrany na starszego zborowego. Był dla niego wielkim szokiem. Dlaczego nie ja? No bo pojawili się inni, którzy tą służbę lepiej poprowadzą, a on już po prostu wiekowo nie dawał rady, żeby odpowiednio tą służbę. Ale do niego to nie docierało i było to bardzo przykrą rzeczą dla niego. Czy była tam zazdrość, to nie wiadomo tutaj, ale na pewno było to szok i zdziwienie dla takiego kogoś i nie wiem, jakie myśli ten brat sobie wtedy żywił, ale także chodził do każdego i pytał się, dlaczego głosował przeciwko niemu. No bo zamiera życie i nie nadajesz się do tej służby, a to tak chyba ciężko komuś powiedzieć coś takiego jest. Więc służbę można pełnić, dopóki mamy tylko możliwości. No czasami śmieszny, pamiętam też, obiło mi się uszy, że śmieszny argument, że ktoś mówił, że to jest do śmierci. i nawet próbował, że poświęcenie jest do śmierci. No ma rację, poświęcenie jest do śmierci człowieka, ale bycie starszym zborowym czy wykonywanie jakiejkolwiek innej służby nie jest do śmierci. Jest tylko do momentu, w którym ktoś jest w stanie tą służbę pełnić. I ten brat, który mi o tym staruszku opowiadał z czasów po II wojnie światowej, to on sobie zawsze to wziął bardzo na pamięć, zapamiętał sobie tą sytuację i sam już będąc wtedy w starszym wieku, to ciągle powtarzał o tym, że tutaj musi nadejść taki moment, w którym on też się wycofa ze służby, bo nie będzie już w stanie jej dobrze wykonywać. No, nie przyszedł taki moment w jego przypadku, żeby się musiał wycofać, bo przyszła choroba, był sprawny umysłowo i nawet fizycznie do dość późnych lat życia, a później przyszła gwałtowna choroba, która automatycznie go usunęła ze służby, bo jak ktoś nie może stać z łóżka, no to trudno, żeby się, on sam wie, że nie może już służyć, dla wszystkich staje się to oczywiste, coś takiego. Więc mamy to, że zakwitnie migdałowe drzewo, później mamy także i szarańcza, będzie mu ciężka. Wiemy, szarańcza to jest owad, jak na owad całkiem spory, ale mimo wszystko bardzo lekki. Wszelkie owady są lekkie. Co znaczy, że małe rzeczy staną się bardzo ciężkie, uciążliwe, wręcz nieznośne. I żądza go ominie. To też jeden z objawów zaawansowanej starości. Obojętność, ogólna obojętność cechuje starość. Brak apetytu, brak celu, brak pragnień. Ja nic nie chcę, niczego nie potrzebuję, tylko zostawcie mnie w spokoju. Takie coś też się pojawia. Wszystkie te objawy i kłopoty są związane z procesem umierania i niewątpliwie nastąpią w starości, bo człowiek idzie do domu wiecznego, czyli do grobu, a płaczący chodzić będą po ulicach, tak mówi nasz werset. Czyli człowiek do tego domu wiecznego, do grobu, a płaczący to ci, którzy będą widzieć taki stan, no, nie będą się cieszyć z tego powodu, widząc, że ktoś obumiera i zanika, a zwłaszcza jak pamiętają tego kogoś sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy był zdecydowanie młodszy, to że zupełnie inny obraz przedstawił. Nie jest to nic wesołego widzieć taki stan. Więc te wersety od 2 do 5 podstawiają, podają nam poetycki opis zewnętrznych oznak starości. W podsumowaniu mamy, że ramiona i ręce trzęsą się, nogi chwieją się i drżą, zęby klekocą i przestają wykonywać swoją pracę oraz wypadają, oczy tracą ostrość widzenia i zaciemniają się, uszy tracą słuch, wargi bełkocą, sen staje się lekki i łatwo się przerywa, muzyka traci swój urok, wysokość napawa strachem, inni są wybierani zamiast starzejące się osoby, małe kłopoty są wyolbrzymiane, a aspiracje, pragnienia i dążenia ustają. I mamy jeszcze werset 6 i 7, który podaje poetycki opis śmierci. Tak, więc to ostatnie, wewnętrzne już, nie zewnętrzne, wewnętrzne etapy zaniku życia w ciele, po nastąpieniu których dusza, czyli osoba, umiera, a jej składowe części, ciało i duch, czyli ta siła życiowa, powracają do swych pierwotnych źródeł. Więc ten mamy werset 6, który mówi, zanim się zerwie srebrny sznur i stłucze złota czasza, nim rozbije się dzban u źródła i złamie się koło przy studni. Ten srebrny sznur przedstawia nam system nerwowy, rdzeń kręgowy i wszystkie jego rozgałęzienia, które rządzą każdą czynnością ludzkiego ciała. Można powiedzieć, że to prawdziwie srebrny sznur życia. Gdy się przerwie, to nerwy są przerwane, a utrata władzy nerwowej jest jednym z ostatnich etapów procesów umierania, objawiającym się opadnięciem dolnej szczęki, kiedy już te mięśnie nie mają sygnały nerwowe, nie są wysyłane, żeby tą szczękę utrzymać na jej normalnej pozycji. To jest to niechybny dowód nadchodzącej śmierci, że ona już jest, no nie wiem, ileś sekund czy minut zostało do jej nastąpienia. Czasza złota następnie. Czasza złota przedstawia ciało, a szczególnie umysł tutaj, będący najważniejszym członkiem ciała, przyrównany tutaj do złota, czyli do tego, co jest najcenniejsze. Umysł zachowuje myśli, lecz gdy złota czasza się rozbije, to myśli giną, pamięć zawodzi, dochodzi do utraty władz umysłowych. Następuje czas stan nieświadomości. Ktoś taki może wtedy nawet nie rozpoznaje swojej rodziny, swoich przyjaciół na tym właśnie jednym z ostatnich etapów umierania. Gdy złota czasza się stłucze, mózg staje się bezużyteczny. Później mamy rozsypanie się wiadra nad zdrojem, które stosownie wyobraża płuca przestające oddychać, albowiem to one wchłaniają pierwiastek życia, dech żywota z otaczającej atmosfery jako ze zdroju życia. Bo wiadro nad zdrojem, takim wiadrem nad zdrojem czerpało się wodę z tego zdroju, życiodajną wodę. Tak samo dla człowieka ten tlen jest tym życiodajną substancją, gdy więc płuca jako wiadro nie czerpią już i nie przelewają go do strumienia krwi ze zdroju życia, z powietrza, nie pobierają tlenu. Gdy płuca przestaną oddychać, to krew się już nie odtlenia i osoba taka krótko potem umiera. Pojawia się agonalne rzężenie, będące objawem tego, że płuca przestają działać, że wiadro rozsypało się nad zdrojem. Następnie mamy skruszenie się koła nad studnią, które nasuwa nam myśl, że ta studnia, czy też zbiornik, bo to różne przykłady różnie podają, zbiornik, cysterna, chodzi o jakiś pojemnik, czy to chodzi o nasze serce, które jest właśnie taką cysterną zawierającą krew, a koło nad studnią służyło do napędu. Koło nad studnią w starożytności było montowane po to, żeby tym kołem wyciągać tą wodę, co ładnie pokazuje nam ten napęd krwi we wszystkich częściach. Serce jako to koło, które napędza krążenie krwi, tak jak takie koło literalne pobierało wodę i ją dostarczało. Tak samo serce dostarcza, pompuje krew do wszystkich części ciała. Więc skruszenie się tego koła na studnią pokazuje nam, jak serce przestaje działać w swoich skurczach i rozkurczach, za pomocą których rozsyła krew do różnych części ciała, a potem znowu ją przyjmuje. To koło właśnie jest tą aluzją do tych kół, których czerpało się wodę z głębokich studni czy cystern do użytku domowego, czy też do nawadniania pól. Gdy serce przestaje pracować, to ustaje pompowanie krwi za pomocą skurczów, komór i przedsionków, do których krew jest przyjmowana, i można powiedzieć, że koło się wtedy skruszyło nad studnią. Więc podsumowując te ostatnie procesy umierania, te wewnętrzne procesy, to mamy te, gdy srebrny snur się przerwie, czyli gdy system nerwowy przestanie działać, gdy złota czasza się stłucze, gdy mózg przestaje funkcjonować, gdy wiatr rozsypie się nad zdrojem, gdy płuca przestaną oddychać i nie będą już utleniały krwi, i gdy skurczy się koło nad studnią, gdy serce przestaje bić i przez to krew przestaje krążyć, to wtedy wszystkie czynności dowolne i mimowolne ustają i dusza, czy też osoba umiera. I dochodzimy do stanu, o którym mówi werset 7, ostatni z naszych wersetów dzisiaj. Wtedy proch powróci do ziemi, jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Wówczas ciało wraca do ziemi, z której było wzięte, czyli rozkłada się na elementy pierwsze, na ten proch, różne pierwiastki ziemskie, a duch żywota, przywilej życia, siła życia, to hebrajskie ruach, powraca do Boga. I w ten sposób przez śmierć człowiek zostaje zredukowany dokładnie do tego, czym był, zanim został stworzony. Taki jest koniec literalnego życia człowieka, tego życia człowieka ziemskiego. W przypadku życia człowieka ziemskiego, koniec nieunikniony, bo nikt z nas nie może tego procesu zatrzymać. Jesteśmy pod wyrokiem śmierci i wszyscy ludzie umierają. Te wersety oczywiście mają swoje głębsze znaczenie i wszystkie te elementy można odnieść do procesów umierania wewnętrznego człowieka. O tym być może na następnym wykładzie będę chciał się zastanowić wraz z braterstwem. Z tego dzisiejszego wykładu powinniśmy szczególną uwagę zwrócić na ten werset pierwszy. Pamiętaj o swoim Stwórcy w dniach młodości swojej, a tak w szerszym znaczeniu od dni młodości swojej, zawsze o nim pamiętaj, bo nie ma na co czekać, bowiem w przyszłości nie będzie lepiej, nie będzie łatwiej służyć Bogu. Jedyne, co będzie, to będzie gorzej, bo zaczną się te procesy starzenia i umierania, które opisane są w kolejnych wersetach. Tak więc życzę braterstwu, by w jak największym stopniu pamiętali o Bogu swoim Stwórcy, a dzięki temu mogli się cieszyć Jego błogosławieństwami. I choć nikt z nas nie może uniknąć śmierci fizycznej, to pamiętając o Stwórcy, można uniknąć śmierci duchowej, a jest to znacznie ważniejsza rzecz, bo dzięki temu można liczyć na życie wieczne w przyszłości, którego wszystkim braterstwu życzę, sam pragnę i na tym kończę, dziękując za uwagę.